co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałbuk, dzień dobry. Codziennie od poniedziałku do piątku o tej właśnie porze staramy się informować Państwa o funkcjonowaniu różnych firm i instytucji w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Ograniczenia wywołane pandemią nie ominęły również uroczystości pogrzebowych. Dziś dowiemy się, o czym powinniśmy wiedzieć, organizując pogrzeb. Dziś także poradzimy, jak składać wnioski o finansowe wsparcie przy wymianie okien, ocieplaniu dachu czy wymianie pieca. Poinformujemy również o ulgach podatkowych dla firm mających kłopoty wywołane epidemią oraz przypomnimy zasady korzystania z miejskiej komunikacji. Na razie połączymy się z panem Mariuszem Knyspelem, kierownikiem cmentarza w Zielonej Górze. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Jak w tych czasach ograniczenia poruszania się przeprowadzone są właśnie uroczystości pogrzebowe?
Chciałbym tylko zaznaczyć, że nas też to nie ominęło. Także osoba, która chce załatwić ceremonię pogrzebową, udając się do zakładu pogrzebowego, jest obsługiwana jako jedna osoba, czyli najbliższa rodzina załatwia pogrzeb. No z racji tego, żeby było bezpiecznie dla nas i dla mieszkańców. Również ceremonie pogrzebowe zgodnie z wytycznymi sanepidu i głównego instruktora sanitarnego są ograniczone. Domy przedpogrzebowe są w tej chwili wyłączone z ceremonii pogrzebowych. Głównie gromadzimy się przy kaplicy. Stamtąd jest kondukt tworzony i udajemy się na miejsce spoczynku w ilości nie przekraczającej 5 osób, czyli najbliższa rodzina plus ksiądz lub mówca świecki.
I to jest przestrzegane przez tych, którzy organizują.
Chciałbym podziękować mieszkańcom i osobom, które towarzyszą przy ostatniej drodze osoby zmarłej. Jest to przestrzegane, nie przekraczamy 5 osób.
Rozumiem, że teraz jest coraz bardziej ciepło, wkrótce będą święta o tej porze roku zwłaszcza. Idziemy na cmentarze porządkować mogiły.
Tak, mieszkańcy wzięli to do serca i jest ten ruch na cmentarzu ograniczony i widzimy to gołym okiem, że odwiedzających jest mniej.
Ale można, rozumiem, pojedynczo przybyć na...
Pojedynczo oczywiście możemy odwiedzać groby, nie ma jeszcze żadnych tutaj zaleceń, żeby bramy cmentarne zostały zamknięte.
Czy w związku z sytuacją, bo różnie może być, mają Państwo zabezpieczenie sanitarne? Mówię o pracownikach.
Tak, oczywiście. Cały czas jest pełna dezynfekcja pracowników i sprzętu pogrzebowego, także tutaj jest to na najwyższym poziomie.
A w jaki sposób odbywają się pochówki? Czy korzystają Państwo? Chyba nie ma w Zielonej Górze możliwości spopielenia zwłok, tak?
W tej chwili korzystamy z ościennych krematoriów, zakładów kremacyjnych. I odbywają się pochówki tylko i wyłącznie przy grobie, czyli przy miejscu spoczynku.
A w jaki sposób Państwo, ludzie się decydują najczęściej na jaki sposób pochówku swoich bliskich, znajomych?
Szczerze powiem, rok 2019 zamknęliśmy z wynikiem około 49% na tutaj pochówki kremacyjne.
Rozumiem. I taka tendencja chyba się utrzymuje, tak?
Ta tendencja jest galopująca.
Wobec tego jeszcze raz powtórzmy, że tylko i wyłącznie 5 osób może brać w ceremonii.
Tak, dokładnie.
I żeby, jak przychodzą Państwo, załatwiać formalności, to też tylko po jednej osobie, tak?
Tak, obsługujemy po jednej osobie w biurze, także kwestie bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był
Mariusz
Knyspel, kierownik cmentarza w Zielonej Górze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Mimo, że wiele zakładów przemysłowych zwolniło i to znacznie zwolniło swoją produkcję, na ulicach też nie widzimy samochodów, ale mapy sygnalizują, że problem ze smogiem nadal istnieje. No, w naszym regionie to nie jest taki duży problem, ale w takich miastach jak Wrocław, Kraków czy Warszawa to rzeczywiście niebo zasnute jest smogiem. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska cały czas prowadzą program Czyste Powietrze. Są modyfikacje zapowiadane chyba na przełomie teraz marca i kwietnia, ale ten program cały czas funkcjonuje. Jest z nami pan Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam pani.
Panie prezesie, rozumiem, że państwo funkcjonują mimo tej sytuacji, która jest.
Panie redaktorze, szanowni państwo, funkcjonujemy. Co prawda przeszliśmy od piątku na pracę zdalną ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników, ale też i naszych klientów. Ale ocena wniosków i funkcjonowanie Wojewódzkiego Funduszu jest, można powiedzieć, takie, jakbyśmy byli na miejscu. Także może przez parę dni, ten piątek i troszkę dzisiaj był utrudniony kontakt z nami, ale to tak trochę ze względów technicznych. Jednakże myślę, że już powoli nasze telefony do naszych pracowników zaczynają funkcjonować i odbieramy tak, jakbyśmy byli po prostu bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu.
Przed sklepami z materiałami budowlanymi tworzą się kolejki. Co prawda ludzie stoją w pewnych odległościach, ale chcą wykorzystać przestoje swoich zakładów albo też konieczność bycia w domu z dziećmi i chcą trochę te domy podremontować. Między innymi na przykład zakładając sobie ogniwa fotowoltaiczne czy przymierzając się do wymiany okien, pieców czy różnych innych elementów, które służą ogrzewaniu czy ocieplaniu budynków. To jest widoczne w państwa wnioskach?
W naszych wnioskach tak, jest widoczne, aczkolwiek muszę powiedzieć, że troszkę jakby tempo czy ilość składanych wniosków delikatnie jakby spadło. Natomiast cały czas spływają do nas wnioski w formie generalnie ci, co mogą podpisać elektronicznie, to w formie elektronicznej, ale większość jest przesyłana pocztowo. Obecnie pocztowo, pocztą do nas, do Wojewódzkiego Funduszu. Także ocena wniosków trwa. Z ostatniego, można powiedzieć, takiego raportowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jesteśmy na poziomie 80, prawie 90% rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie. Jest ich w granicach około tych wniosków łącznie z pożyczką blisko 2700-800 gdzieś w tych granicach. Także fundusz funkcjonuje cały czas i rozpatrujemy zarówno i wnioski o płatność. Staramy się tutaj zwłaszcza te wnioski, gdzie płatność czy płatność jest na konto wykonawców, staramy się te wnioski w pierwszej kolejności obsługiwać, tak aby zapewnić tą płynność finansową tych małych. Niejednokrotnie to są firmy kilkuosobowe, które instalują nowe piece, czy modernizują, termomodernizują, czy modernizują systemy grzewcze.
A da się zebrać wszystkie dokumenty niezbędne do tego wniosku, żeby nie wychodząc z domu, czy jest to trudne?
To znaczy, myślę, że dlatego właśnie, że jest ta mniejsza ilość tych dokumentów, tych wniosków, właśnie wynika trochę z możliwości pozyskania czy pewnych dokumentów, które muszą być załączone do wniosku, ale generalnie w tej chwili wniosek, który jest po zalogowaniu na naszym portalu beneficjenta, powoduje, że jeżeli go wypełnimy bez żadnych pomyłek, a jeżeli jest jakaś pomyłka, to wniosek nie przepuści dalej, czyli musimy go wypełnić, wszelkie oświadczenia tam odhaczyć, pozałączać, to wtedy taki wniosek jest po prostu kompletny. Natomiast troszkę tutaj jest inaczej z wnioskami o płatność i tu przechodzimy na taki można powiedzieć, system, że jeżeli są jakieś uwagi do wniosku o płatność, to aby przyspieszyć i ułatwić, to jakby wymagamy, mailowo się kontaktujemy czy telefonicznie i skanem po prostu państwo nam, wnioskodawcy nam wysyłają, a kwestia papierowa będzie po prostu w późniejszym terminie uzupełniana. Po prostu chodzi nam o to, żeby nie robić pewnego przestoju, że nie rozpatrzymy jakiegoś wniosku o płatność, dlatego że nie ma jakiegoś tam dokumentu. Jeżeli mamy ten dokument na skanie, czyli to jest jakiś faktura czy protokół z końcowy robót, to taki dokument po prostu beneficjent może nam zeskanować i wysłać w uzupełnieniu do wniosku i my dalej procedujemy i rozpatrujemy ten wniosek tak, jakby on był kompletnie w wersji takiej papierowej.
Poprzednio pamiętam, że państwo chodzili też sprawdzać, czy teraz trzeba zrobić zdjęcie wykonanych prac, żeby państwo...
Właśnie przechodzimy, no można powiedzieć, na taki system zaufania do klienta, do beneficjenta, czyli przesyła nam zdjęcie z wykonanego czy z zamontowanego kotła gazowego czy pompy ciepła. Na chwilę obecną wstrzymaliśmy wszelkie kontrole, wszelkie wyjazdy do beneficjenta, żeby sprawdzić. Wiadomo, jest sytuacja jaka jest i tutaj nie chcemy narażać ani pracowników, ani samych mieszkańców naszego województwa lubuskiego, tak żeby zminimalizować ten kontakt zgodnie, można powiedzieć, z zaleceniami rządu.
Ale wspomniał pan o tym, że podpis elektroniczny, ale profil zaufany też może być, bo
też,
to dużo
też,
prościej jest uzyskać profil zaufany, nie wychodząc z domu nawet, poprzez bank na przykład, tak? Czyli
tak,
podpis
tak,
zaufany
tak.
Też może być, tak?
Też jest traktowany jak podpis elektroniczny. Także tutaj taka forma jest dopuszczana zgodnie z regulaminem i z dokumentacją całego programu.
Proszę jeszcze przypomnieć w takim razie słuchaczom, którzy no, nie mają jeszcze orientacji, ale mają dom, są właścicielami domu, na co można, o co się można starać i na co te pieniądze można przeznaczyć.
Generalnie na szeroko pojętą termomodernizację budynku, tak aby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne, czyli tak zwana oszczędność energetyczna budynku. Ale w pierwszej kolejności zaczynamy od likwidacji starego źródła ciepła, tak zwanego kopciucha. I tutaj możemy na kocioł gazowy, czy kocioł piątej klasy, tej ekoprojekt, ekodesign, czyli na biomasę lub na ekogroszek. Tak zwany. No oczywiście wchodzi tutaj pompa ciepła, gruntowa, powietrzna. W ramach programu Czyste Powietrze również możemy uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę, ale tutaj czyli na odnawialne źródła energii, ale tu w ramach tego programu jest to w formie pożyczki nisko oprocentowanej z wojewódzkiego funduszu. Oczywiście na docieplenie ścian, na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, tylko musimy pamiętać tutaj, jak wymieniamy stolarkę okienną czy drzwiową, czy docieplamy ściany, no muszą być spełnione na dzień dzisiejszy jeszcze te warunki, tak zwane warunki techniczne WT21, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, czyli te współczynniki przenikania ciepła muszą być podwyższone.
Chodzi po prostu o uznanie i używanie odpowiednich materiałów, odpowiedniej stolarki.
Dokładnie.
Tak, żeby po prostu to ciepło rzeczywiście w domu zostawało, tak?
Dokładnie tak.
Dziękuję.
Dokładnie tak.
I rozumiem, że na wszystko możemy sprawdzić tam krok po kroku, jest to opisane na państwa stronie internetowej.
Dokładnie tak. Zapraszam do śledzenia naszej strony. Zapraszam też do kontaktu mailowego z naszymi pracownikami. Są na naszej stronie w zakładce kontakty podane adresy mailowe osób, które się zajmują generalnie do wszystkich pracowników Wojewódzkiego Funduszu. Można zwrócić się z zapytaniem i taką odpowiedź konkretną zostanie udzielona Dodam tylko tutaj jeszcze, że jeśli chodzi o, troszkę wyjdę może poza program Czyste Powietrze, ale chciałbym wykorzystać tą możliwość, jeśli chodzi o program Mój Prąd. Co prawda Wojewódzki Fundusz nie wdraża tego programu, ale no, jesteśmy tutaj od tego, aby też informować o pewnych zmianach, które są. I takie zmiany w programie Mój Prąd, no można powiedzieć, od 31 marca wchodzą. To znaczy wchodzą takie, że będzie tylko możliwość złożenia wniosku elektronicznego.
Tak jak w Państwa przypadku. Teraz.
Tak jak w naszym przypadku. Znaczy w naszym przypadku można
złożyć wysyłać jeszcze pocztą, tak, a tutaj tylko...
Można pocztą, można też ręcznie wypełnić ten wniosek. Natomiast do 30 kwietnia i liczy się data stempla, Kowalski, beneficjent, może złożyć w formie papierowej, ręcznie wypełnionej. Ale jak tutaj Narodowy Fundusz widzi tą ilość złożonych wniosków w tym drugim naborze, no niestety wersja papierowa, ręcznie wypełniana, zawiera bardzo dużo błędów. Mimo wszystko, że ten wniosek nie jest jakiś tam skomplikowany, to jednak jest albo niepisany mail, albo nie ma podpisu, albo jakiegoś załącznika. Natomiast ten portal gov.pl, ten wniosek, jeżeli tam wypełniamy, to nie wydrukujemy, nie prześlemy, dopóki nie będzie wszystko, można powiedzieć, wypełnione, odhaczone.
O tym projekcie, o tym programie będziemy na pewno jeszcze na antenie Radia Zachód mówili. Na razie dziękujemy panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Mariusz Herbut. Dziękuję panu bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Obecna sytuacja wyraźnie nie sprzyja właścicielom jednoosobowym albo kilkuosobowym małych i średnich firm. Ministerstwo Finansów informuje, że jednym z pierwszych działań wprowadzonych przez ten resort w związku z epidemią jest możliwość wnioskowania przez firmy o przyznanie ulgi. O szczegółach będzie opowiadała Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jakiego rodzaju ulgi ewentualnie możemy wnioskować? O jakie ulgi mogą wnioskować te właśnie małe, jednoosobowe firmy albo większe?
Krajowa Administracja Skarbowa generalnie rozumie trudną sytuację gospodarczą, która w tej chwili panuje i już dotyka przedsiębiorców. I dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mają problem związany ze spłatą zobowiązań publicznoprawnych, aby kontaktowali się ze swoim urzędem skarbowym. Oczywiście najlepiej elektronicznie, poprzez na przykład portal podatki.gov.pl, czy też telefonicznie. Na stronach internetowych każdego urzędu skarbowego znajdziecie Państwo numery telefonów, gdzie w zakresie poszczególnych podatków można się skontaktować z pracownikiem urzędu, ponieważ no, też jak pozostałe urzędy mamy ograniczony dostęp taki bezpośredni do urzędów skarbowych. Niemniej jednak pracownicy urzędów są do Państwa dyspozycji i można się właśnie elektronicznie i telefonicznie z nami kontaktować. Wracając, oczywiście rozumiemy trudną sytuację gospodarczą i każda taka osoba, która ma problemy ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, może się kontaktować z naczelnikiem danego urzędu skarbowego. I my generalnie, stosując zasadę zaufania, a także tego, co wynika z konstytucji dla biznesu, będziemy w sposób adekwatny do indywidualnych sytuacji wspierać wnioskujących o ulgi w spłacie zobowiązań i też czynić to niezwłocznie. W przypadku wniosków podatników o składanie na raty zobowiązań publicznoprawnych, czy też odroczenie terminu płatności, naczelnicy urzędów będą się starać robić to właśnie niezwłocznie, przy minimum formalności, na podstawie informacji podatkowych, które mają w swoich zasobach urzędowych. Natomiast jeśli chodzi o generalnie umorzenia zobowiązań podatkowych, no to tutaj będzie potrzebna większa współpraca z podatnikiem w zakresie ustalenia właśnie indywidualnego podejścia do danej sprawy, do danego podatnika.
Rozumiem, że ta sytuacja może niestety narastać, niestety dla tych małych firm. Czy przewidują Państwo jakiś formularz taki, żeby ułatwić wypełnianie tychże wniosków? Bo to rozumiem dopiero początek całej sytuacji.
Tak, no sytuacja jest dynamiczna. Wszyscy próbujemy zmierzyć się z tą sytuacją i jak najbardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom w tej chwili przedsiębiorców i w ogóle klientów, tak aby ułatwić tą sytuację i ułatwić rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, a także no, zdajemy sobie sprawę, że no, jest to bardzo trudna sytuacja właśnie gospodarcza dla indywidualnych firm, dla indywidualnych przedsiębiorców. Dlatego rząd wprowadził kompleksowy pakiet właśnie tarczę antykryzysową, gdzie są różnego rodzaju środki pomocowe dla różnych grup zainteresowanych. Tutaj jeśli chodzi o podatki, o te zobowiązania podatkowe, no to właśnie też są różnego rodzaju stosowane w tej chwili pomocowe rzeczy typu właśnie raty czy odroczenia, czy też umorzenia, ale to wszystko bardzo indywidualnie i właśnie przy minimum formalności, tak aby jak najszybciej pomóc temu indywidualnemu przedsiębiorcy. Także po prostu w tej chwili najważniejsze jest, aby ten kontakt z urzędem nastąpił poprzez złożenie wniosku i to podatnik decyduje, czy on chce złożyć wniosek o raty, w spłacie tych zobowiązań, odroczenia, czy też generalnie żeby nie zapłacić tego zobowiązania podatkowego. I do tego dobierane są indywidualne narzędzia, tak aby jak najszybciej pomóc danemu przedsiębiorcy.
Przypomnijmy także, że nastąpiło przesunięcie terminów składania rocznych zeznań podatkowych, CIT-u dla firm i dla stowarzyszeń.
Tak, właśnie w związku z całą sytuacją tutaj też dobra informacja dla podatników, jeśli chodzi o podatek PIT i roczne złożenie deklaracji PIT. I mamy tutaj dłuższy czas i taka informacja, iż osoby, które nie złożą, które złożą roczne zeznanie podatkowe do końca maja 2020 roku, bądź też zapłacą do końca maja należność z tytułu, wynikającą z tytułu tego rocznego rozliczenia, czyli mają podatek do zapłaty, to nie będą z tego tytułu obciążeni żadnymi sankcjami finansowymi. Czyli ten czas jest do końca maja 2020 roku i wówczas nie ma żadnych sankcji za rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w ten sposób. Również nastąpiło przesunięcie terminu na złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok. Natomiast jeśli chodzi o podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, to jest organizacje pozarządowe, one mają czas na złożenie CIT-8 do 31 lipca tego roku. Także tutaj staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, tak aby wesprzeć podatników w zobowiązaniach podatkowych.
Przed chwilą rozmawialiśmy o programie Czyste Powietrze. To trzeba przypomnieć także, że funkcjonuje tak zwana ulga termomodernizacyjna, czyli te osoby, które poniosą własne koszty bez dotacji, mają także możliwość odliczenia, ale to dopiero w przyszłym roku, jeżeli w tym roku podejmiemy te decyzje, tak?
Jeśli w tym roku, tak. No, jeśli chodzi o roczne zeznania podatkowe i ulgi, to tych ulg mamy kilka. Jest ulga na dzieci, która jest bardzo popularna. Ulga dla osób niepełnosprawnych, ulga na internet, czy dla honorowych dawców krwi. To też bardzo ważne tutaj w tym okresie, który w tej chwili mamy. Ale ta ulga termomodernizacyjna, o której pan wspomniał, i z tej ulgi mogą już skorzystać w tegorocznym zeznaniu podatkowym osoby, które wykonywały remont w swoich budynkach jednorodzinnych, są ich właścicielami, mogą już i wykorzystywały właśnie tę ulgę termomodernizacyjną, czyli docieplanie swoich budynków. To nie dotyczy budynków, budów nowych, tylko takich, które już są i które po prostu docieplamy. W 2019 roku, jeżeli wykonywały tego typu remonty w swoich mieszkaniach, to już mogą skorzystać z tego, w tym roku z właśnie z tej ulgi termomodernizacyjnej.
O innych zmianach, które będą następowały, na pewno będą następowały, będziemy również mówili na naszym
antenie. Tak, gorąco zachęcam właśnie do tego, aby śledzić nasze strony internetowe. Tam na bieżąco informujemy o nowych rozwiązaniach, o tym, w jaki sposób można się kontaktować z urzędami skarbowymi, z Krajową Administracją Skarbową. Zachęcamy właśnie również do tego, aby składać roczne zeznania podatkowe właśnie przez internet. Twój PIT czeka na ciebie na stronie internetowej podatki.gov.pl. Tam Urząd Skarbowy przygotował dla podatników wstępnie już właściwie całkowicie wypełnione roczne zeznania podatkowe. Możemy je tylko modyfikować, ale nie musimy też robić nic, jeżeli nam się nic nie zmieniło. I wówczas Urząd Skarbowy przyjmie, że są to prawidłowo wypełnione zeznania podatkowe. Także zachęcam do tej formy rozliczania się ze swoim urzędem skarbowym. Jeśli ktoś chce papierowo złożyć jakiś dokument, to też są specjalne urny wystawione przy urzędach skarbowych, z tym, że tam nie ma poświadczenia tego, że taki dokument wpłynął, ale na bieżąco my pobieramy te dokumenty i one trafiają do Urzędu Skarbowego również.
Dziękuję bardzo. Ewa Markowicz, dziękuję. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze była naszym gościem.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Największym dla nas teraz zagrożeniem są niestety inni ludzie. Musimy unikać innych ludzi, starać się zachować przestrzeń. Jednym z takich miejsc, gdzie dosyć trudno to było zrobić do niedawna, była miejska komunikacja. Jesteśmy teraz z panem Robertem Karwackim, zastępcą dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na Łączach. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam państwa.
Od 25 marca, czyli od kilku dni, do 11 kwietnia na razie, liczba pasażerów w autobusie nie może przekraczać połowy liczby miejsc siedzących. Co to dokładnie oznacza?
To oznacza, że w każdym naszym autobusie, który porusza się dzisiaj po mieście, maksymalna ilość pasażerów, która powinna się tam w środku znajdować, dla autobusu solo, czyli takiego 12-metrowego, wynosi 15 osób, a dla autobusu przegubowego to jest około 20 osób.
A jak to państwo weryfikują? Ktoś liczy te osoby? Czy ludzie sami po prostu muszą się dyscyplinować?
My wprowadziliśmy z naszych działań w celu ograniczenia tych osób, umieściliśmy piktogramy na ekranach naszych, które pracują w autobusie. Tam wyświetlamy ilość miejsc dostępnych w danym pojeździe, a tak to liczymy na rozsądek naszych pasażerów.
No na pewno szkoły nie pracują, dużo firm jest pozamykanych, firmy usługowe są zamknięte, czyli ta konieczność przemieszczania znacznie spadła, no ale musimy wyjść do apteki, do sklepu. Czasami jest to pewna odległość, także korzystających z autobusów, z komunikacji miejskiej jest też trochę osób, tak?
Jest, natomiast na bieżąco obserwując monitoring, który jest zainstalowany w autobusach, obserwujemy obciążenie autobusów i dopasowujemy wielkość autobusu, a czasami poprzez dublowanie kursu staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszym pasażerom i wypełnienie tych zadań, które przed nami są.
To rozumiem, że te linie są na bieżąco modyfikowane, tak? Jeżeli chodzi o wielkość autobusu, o częstotliwość kursów, tak?
Tak, jest 3-4 linie dzienne, które są wzmacniane przez dodatkowy autobus, jak również nasz rozkład jazdy jest konsultowany z wszystkimi zakładami pracy, które możemy obsłużyć.
Kierowca w jaki sposób jest oddzielony od pasażerów?
No, kierowca to już od samego początku ma swoją strefę wydzieloną, ma do dyspozycji płyny dezynfekujące, ma rękawiczki jednorazowego użytku. Nasi kierowcy na całe szczęście nie sprzedają biletów jak w innych miastach, więc taki bezpośredni kontakt z pasażerami nie występuje.
A dotykanie tych urządzeń, właśnie tych biletomatów, jest w jakiś sposób też ograniczone?
To wszystko w ciągu dnia, właściwie po zjeździe autobusu na linię, jest dezynfekowane poprzez ozonowanie. Plus do tego jeszcze osoby, które codziennie sprzątają, przecierają kasowniki, przecierają przyciski, przecierają poręcze płynami dezynfekującymi.
I rozumiem, że na każdym przystanku autobusy są otwierane, już nie trzeba naciskać tego zielonego guzika, żeby otworzyć od wewnątrz czy też od zewnątrz drzwi, tak?
To było jedno z pierwszych naszych działań, czyli wyłączenie tego ciepłego guzika i wydanie polecenia kierowcom otwierania drzwi na każdym przystanku, żeby maksymalnie wietrzyć pojazd podczas każdego postoju.
Czy państwo uruchomili jakąś aplikację na swojej stronie, żeby ewentualnie pasażerowie mogli wnioskować o jakby zwiększenie wielkości autobusu albo zwiększenie częstotliwości kursowania, tak żebyśmy wszyscy byli zadowoleni?
Dodatkowej aplikacji nie mamy, natomiast stały kontakt z klientami, naszymi pasażerami jest, bo wpływają takie sygnały różnymi drogami, poprzez kontakt telefoniczny z działem przewozów, poprzez maile, które wysyłane są na nasze strony firmowe i poprzez kontakt z właścicielami firm, które nasze autobusy obsługują. I tutaj współpracujemy i staramy się zawsze przyjrzeć zgłoszeniu, zaobserwować, jak to wygląda w rzeczywistości i dopasowujemy czy korygujemy nasz rozkład jazdy lub podstawiamy kolejny autobus do obsługi pasażerów.
Pasażerowie zachowują się odpowiedzialnie, czy bywały sytuacje dosyć trudne?
Na pewno jest to sytuacja dość nerwowa dla wszystkich i zachowania mogą być różne, natomiast generalnie mówiąc, wszystko jest poprawnie.
Kierowcy nie odmawiają jazdy, nie boją się i starają się po prostu wypełniać swoje obowiązki.
Mają cały czas wątpliwości, przychodzą, pytają nas, proszą nas o jakby wsparcie ich pracy. To też jak tylko mają jakąś inicjatywę, no to od razu pomagamy czy wspieramy ich. No pierwsze było wyłączenie tych przycisków ciepłych, potem wydzielenie tej strefy. Potem wyposażyliśmy ich w rękawiczki jednorazowe, w płyny dezynfekujące. No cóż my jeszcze możemy w stosunku do nich zrobić?
Niektórzy z nich mają dzieci, mają też obowiązek opieki się nad nimi. Czy macie problem kadrowy, czy jest to w jakiś sposób?
Ten sobotni rozkład jazdy był też wynikiem tego, że nie dość, że dużo mniej pasażerów podróżuje, to jeszcze gro kierowców skorzystało z przysługujących im praw i faktycznie wzięli opiekę nad dziećmi albo poszli na chorobowe, żeby zminimalizować ryzyko swoje. I to to było przyczyną między innymi do tego, że ten sobotni rozkład jazdy się pojawił w obsłudze pasażerów.
Rozumiem. Czyli ta sytuacja zgodnie z zapowiedzią będzie trwała na razie chyba do 11 kwietnia, bo kto to wie, co będzie się dalej działo, tak?
No my tak mamy grafik kierowców ustawiony, grafik pracy. Może się okazać, że 11 kwietnia to jest jednak jeszcze za wcześnie na jakieś tam rozluźnienie. My jesteśmy przygotowani raczej grafikowo i sprzętowo do pracy i po świętach również. W tym systemie, który dzisiaj obowiązuje.
To nic, dziękuję bardzo. Zdrowia życzymy.
Oczywiście też cały czas patrzymy i wsłuchujemy się w to, co rząd przedstawia czy prezentuje i jakie stanowisko. No bo musimy też swoje działalność dopasować do tego, co oczekuje rząd.
To zdrowia kierowcom przede wszystkim życzymy, żeby dziękuję dobrze bardzo. Nam funkcjonowali. Dziękuję bardzo. Robert Karwacki. Robert Karwacki, zastępca dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I państwu również już dziękuję za uwagę. Jutro kolejne spotkanie o godzinie 14:10. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.